jest ściernisko, a będzie wszystko. To miejsce nazywa się Huba i jest w stoczni, proszę Państwa. Co to będzie, to Panie wiedzą najlepiej.
Michalina Jasińska
i Blanka Berwa. Huba będzie edukacyjną przestrzenią eksperymentalną, wspierającą ekologię szeroko pojętą, ale właśnie w praktyce. Czyli będziemy tutaj testować, edukować, wdrażać, sprawdzać.
No takie miejsce warsztatowe, powiedziałbym, tak?
Też. Ale
rozpoczęło się od warsztatu, czy rozpoczyna się od warsztatu?
Tak, właśnie mamy tutaj warsztat, dzisiaj nasz pierwszy warsztat, warsztat z siania łąk kwietnych, z siania dzikich roślin, gatunków rodzimych, dobrych na nasze warunki,
stoczniowe. I o tych dzikich zapylaczach to opowiada Kamila Chomicz, o łąkach kwietnych Karol Podyma.
Dokładnie tak.
A skąd w Was taki pomysł?
No pomysł narodził się właśnie z tego, że jesteśmy w stoczniowej dzielnicy, gdzie pomyśleliśmy o tym, że jakby i jest przestrzeń do eksperymentu, ale i też jest materiał do eksperymentu. Czy zaczynamy od odpadów? Zaczynamy od odpadów organicznych i to są odpady ze stoczni, tutaj stoczni kontenerowej. I chcemy je kompostować, sprawdzać na ile da się to zrobić w mieście, sprawdzać też jaką skalę jesteśmy w stanie przerobić, nie wiem, rocznie, sezonowo, żeby totalnie domykać obieg.
A to poważny projekt.
Oj tak, tylko takie projekty nas interesują.
I właśnie interesuje nas najbardziej ta obiegowość i cykliczność. Huba jest przyklejona do stoczni. Będziemy przetwarzać odpady ze stoczni na kompost, tak jak już wspomniała Michalina. Będziemy mieć też laboratorium biomateriałów, czyli będziemy na przykład robić skórę z fusów kawy i różne inne eksperymenty. Naszym marzeniem jest też uprawiać tutaj grzyby, mieć fungarium i grzyby zarówno spożywcze, jak i na grzybnie, z której można we współczesnych czasach zbudować nawet dom, cegły czy meble.
No ale gdy myślę o stoczniowych odpadach, to bardziej to jest stal, żelazo, jakieś betony i tego rodzaju historie. Taki teren ruderalny.
Tak, tylko że my już też jesteśmy trochę w nowej stoczni. My przyszliśmy na coś, co jest właśnie, tak jak mówimy, innego rodzaju stocznią, gdzie tym odpadem no są jednak obierki i wszystkie inne resztki kuchenne gdzieś z gastronomii,
rozrywka,
tak naprawdę,
dokładnie.
Bo zrobiło się centrum gastronomiczne, centrum dla ludzi.
Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale na ruinie, ruderze stoczni powstaje coś nowego.
Wyrasta nowe, tak, dokładnie. Wszyscy wiemy, że od statków się odchodzi, już nawet tu na stoczni u nas się nie buduje tych statków, tu zaraz już właściwie jest dzielnica mieszkaniowa. No i to, że my jeszcze możemy tutaj działać zielono, eksperymentować i jeszcze tworzyć coś bardziej może nie szablonowego niż mieszkania. To jest taka nasza ostatnia chwila, żeby móc sprawdzać to właśnie, ja myślę, w centrum miasta, nie?
Bo być jak może długo to ostatnia. Może potrwać?
Na pewno 3 lata.
Tak, mamy umowę na 3 lata i to też jest bardzo ważne, że my w tym miejscu chcemy badać. Czyli jeżeli zakładamy teraz uprawę roślin, to robimy jednocześnie eksperyment fitoremediacji i będziemy badać glebę oraz badać zanieczyszczenia, które przychodzą do tych roślin.
Ale tu przyszło sporo ludzi zainteresowanych tymi warsztatami, bo oni chyba szukają, tak? To są jakoś, jak zauważyłem, to są tak 20-latkowie.
Oj!
30
może. Mm.
Oni szukają w tej miejskiej bańce czegoś naturalnego.
Czegoś naturalnego, świeżego, czegoś też nowego, ale jednocześnie też czegoś bardzo podstawowego, no nie? Pracy z ziemią, pracy rąk. Czy tak jak my po sobie widzimy, ludzie, którzy chcą zmiany, a może po prostu czują, że mają w sobie potencjał, który mogą wykorzystać jakby właśnie do tego, żeby zmieniać, żeby nie wiem, żeby...
Szukają jakiegoś drobnego chociażby wyjścia z betonozy, opowiedziałbym.
Dokładnie, dokładnie, nie?
To pytanie brzmi, jakie są najbliższe plany na warsztaty? No tu jest kawałek ziemi, tu trzeba
dokładnie
pracować.
Mamy 1700 tak. metrów kwadratowych, widać już hałdy ziemi, zrębek
kompostu.
I kompostu.
Dostarczonego z ZUT-u, z szedłek, tutaj też mamy w ogóle
kto
super
to wszystko rozrzucił, to jest pytanie.
No dokładnie, jeszcze tu chcemy szpaler wierzb posadzić. Aha. Dzisiaj wysiewamy tą łąkę kwietną, ale będziemy ją przesadzać niedługo na teren. Więc główne prace warsztatowe skupią się na tym terenie zielonym przez najbliższy miesiąc.
Specjalistą tu jest Karol Podyma, dzień dobry, cześć. Specjalista od łąk kwietnych?
Tak.
Bo łąka kwietna może się przyjąć na takim ruderalnym
tak,
terenie?
Tak, ale mamy przykład zaraz przy samej drodze. Mamy łąkę, która była wysiewana w zeszłym roku. Tutaj było działanie zarządu miasta. Rzeczywiście ona funkcjonuje, no ale też mam trochę tak by uwag do niej, że moim zdaniem troszeczkę gleba jest tutaj za żyzna, bo był podany kompost, więc też pamiętajmy przy łąkach, że one nie lubią tak bardzo mieć dużo jedzenia, że tak powiem, bo mogą potem przerastać.
One lubią kaszubskie piachy.
Tak, znaczy no niekoniecznie, ale najbardziej to jest ciekawe, że duża, największa różnorodność występuje właśnie na tych glebach, które wydawałyby się najmniej jakieś takie przyjazne dla roślin, może nie do uprawy warzyw, ale jeżeli dla kwiatów właśnie wieloletnich, to często one właśnie preferują kupują takie miejsca.
Ale te
gdzie...
piachy to jest miejsce też dla pszczół, o których tak, tutaj oczywiście, opowiada Kamila Chomicz.
Dokładnie. No piach to jest, no to, że większość pszczół tak naprawdę gniazduje w ziemi, no to jest rzecz, którą no, nie wszyscy wiedzą, prawda? Ale generalnie no to trzeba pamiętać o tym, że miejscem gniazdowania pszczół i rozmnażania jest jednak ziemia. Tak, tak.
Moje pytanie brzmi, jak to zrobić, żeby łąka kwietna nie była kapryśna? Bo często tak jest, wysiejemy łąkę, ona w pierwszym roku wygląda kapitalnie, w drugim już nie bardzo, a w trzecim to właściwie jest zachwaszczona.
No właśnie to jest tak. Ja już bardzo dużo, przez lata mojej pracy z łąkami już nabrałem bardzo dużo pokory. Po prostu każda łąka, którą wysiewam, to jest nowy eksperyment, że tak powiem. Mogliby się wydawać, że tutaj sobie świetnie poradzi, a potem jakieś czynniki pogodowe powodują
ale
to,
wiesz,
że...
Ale ja nawet myślę, że te łąki kwietne to jakaś moda, która w nas uderzyła, zachwyciliśmy się, a teraz widzimy, że one często, gęsto one się nie przyjmują.
Tak, no bo czasami jest tak, że ludzie stosują mieszanki, które są źle dobrane do warunków, ale to jest bardzo ciężko tak naprawdę, czy to po zdjęciu, czy po informacji, którą otrzymamy od kogoś, dobrać odpowiednio gatunki, więc zazwyczaj sieje się mieszanki, które mają dosyć szeroką, no mają w miarę szeroką pulę genową, znaczy gatunkową. Część gatunków zostaje, a część po prostu zanika, ale często do mieszanek wieloletnich dodaje się jednoroczne gatunki, które po prostu w pierwszym roku wyglądają spektakularnie, ludzie się zachwycają, to są te zdjęcia, które znamy właśnie z Facebooków, Instagramów, a potem te mieszanki po prostu, znaczy te gatunki jednoroczne zanikają i wchodzą gatunki wieloletnie, które dla wielu osób kojarzą się po prostu właśnie z chwastami, tak jak gdzieś tam przy drodze rosną. No i to jest taki proces. No na przykład tutaj mamy łąkę, która jest na kompoście przed tutaj hubą. No i już widzę takie zagrożenie, że pewne gatunki, które tam funkcjonują, nawet potem sobie podejdziemy tutaj z uczestnikami warsztatu, żeby o tym powiedzieć, będą mogły zdominować resztę. Nie ma co przesadzać. W przypadku mieszanek jednorocznych, tych kolorowych, które zakładamy na przykład na rok, jak najbardziej możemy wzbogacić glebę, żeby ona była bardziej urodzajna.
A jest jakaś jedna recepta na dobrą łąkę kwietną?
Nie ma jednej recepty, ale najlepiej co zrobić, to obserwować po prostu naturę i wchodzić w te łąki, które znamy z terenów rolniczych, a których jest coraz mniej. No i właśnie te łąki nie są kwietne, one są po prostu, tam głównie dominują trawy i one są bardzo też cenne, więc pogoń za tym, żeby mieć zawsze kolorowo przez cały sezon, no jest trochę błędem, ale już też się zmienia jakby percepcja i ludzie zaczynają rozumieć, że taki nieuporządkowany teren albo nawet niekoszony trawnik może stać się po jakimś czasie po prostu różnorodnym zbiorowiskiem. Wystarczy tylko dać tym dzikim gatunkom możliwość do tego, żeby mogły się rozsiewać.
Kolorowa łąka kwietna to jest obrazek z bajki.
To jest obrazek z bajki, oczywiście możemy go osiągnąć, ale to też wymaga troszeczkę pracy albo właśnie wysiewania co roku gatunków jednorocznych, jeżeli chcemy mieć te kolorowe łąki, no to po prostu ustalmy, że jakaś tam przestrzeń będzie po prostu rabatą taką i będziemy ją trochę zakładać.
I to mówi specjalista od łąk kwietnych?
Tak, tak. Już
podcinać gałąź, na której siedzisz?
Nie, to zupełnie nie w ten sposób. Ja po prostu bardzo bym chciał, żeby ludzie po prostu chcieli łąki zakładać, chcieli o nie dbać, chcieli przekształcać swoje trawniki w bardziej różnorodne zbiorowiska, tworzyć rabaty, czy tak jak tutaj to się będzie odbywać. No i po prostu chcemy pokazać tą drogę, jak to zrobić. Tutaj no akurat Michalina i Blanka chcą, żeby było tutaj dużo tych gatunków, które nazywamy tymi towarzyszącymi chwastami, czy jak to można, to troszkę brzydkie słowo, ale ono funkcjonuje. Ja wolę właśnie rośliny towarzyszące, żeby one rosły w takich właśnie jakichś kępach, żeby każdy mógł zidentyfikować tą roślinę, żeby troszeczkę ją lepiej poznać, ale będą też łąki wysiewane takie właśnie z mieszanek, że będzie ten proces taki bardziej spontaniczny.
Aha, połączenie dzikiego ogrodu z ogrodem botanicznym.
Tak, dokładnie, więc myślę, że bardzo fajne rozwiązanie, bo warto o tych dzikich kwiatach opowiadać, a w szczególności ze względu na to, że no one karmią dzikich zapylaczy, no i trzeba o nich dbać.
A o nich to już opowiada Kamila Chomicz. Dokładnie. To idę do niej. Karol Podyma, dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Jakie to znowu było zdziwienie, tak? Kamila przed chwilą opowiadała, Kamila Chomicz, że większość dzikich zapylaczy mieszka, żyje w ziemi.
Tak, tak. No, myślę, że jeszcze mało osób kojarzy ten fakt. No, wiele osób kojarzy pszczoły z pszczołą miodną, więc jak opowiadam o zwyczajach pszczół, szczególnie pszczół samotnic, o ich sposobach życia, miejscach, gdzie można je spotkać, no to wywołuje to falę faktycznie zdziwienia.
Rozumiem, obeszłaś ten teren dookoła, tak? I sprawdziłaś, co tu mieszka w tej ziemi?
Znaczy tutaj też jestem dlatego, że jesteśmy właśnie na terenie, gdzie w przyszłości ma powstać takie miejsce dedykowane pszczołom. Tutaj z dziewczynami będziemy zakładać sandarium i też...
Tak, to się nazywa sandarium, tak?
Tak, czyli takie miejsce piaszczyste, gdzie pszczoły będą mogły miejmy nadzieję, bo sami wybieramy to miejsce, więc to jest trochę taka loteria, ale na pewno będziemy wybierali tutaj na tym terenie takie miejsce wysłonięte przed wiatrem, nasłonecznione i też będziemy budować kawałeczek takiej ścianki zrobionej z mieszanki gliny, piasku, ziemi ogrodowej, więc no i wokoło będą wysiane różne gatunki roślin. Także miejmy nadzieję, że znajdą tu swój miły przystanek i będą zakładać gniazda, na co bardzo liczymy. My tutaj z Karolem jesteśmy na pierwszych warsztatach. Celem tych warsztatów jest jeszcze nie wysiewanie łąki, ale rozsadzanie roślin, które są dobrą bazą pokarmową dla pszczół i opowiadanie o tym, dlaczego takie miejsce warto tworzyć.
A to chcecie popracować? Rozumiem, to może być apel do słuchaczy na świeżym powietrzu. Poszukajcie Huby w stoczni lub w internecie.
Dokładnie tak. Na wszystkich Facebookach, Instagramach zapraszamy Huba Gdańsk. Oraz na
A
miejscu...
A skąd właściwie nazwa Huba?
Huba jest też grzybem, który przetwarza stare w nowe. I to jest to, czym my chcemy się zajmować tutaj.
Huby szukajcie w stoczni na miejscu lub, jak wspomniałem, w internecie. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy
bardzo.